Artur dzisiaj zaczął tutaj mówić, szczerze mówiąc, jak usłyszałem, jak Artur tutaj na powitaniu zaczął mówić, to sobie myślę, no Duch Święty już tak nie pierwszy raz gdzieś pokazuje, że mimo, że żeśmy ze sobą nie konsultowali, ale też chciałem tak zacząć właśnie kazanie, bo na początku chciałem rozpocząć od tego, że warto sobie zadać pytanie, dlaczego się tutaj dzisiaj znaleźliśmy? Dlaczego żeśmy tutaj przyszli, nie? I wiecie, i są różne motywacje nieraz, nie? Ja sam wiem po sobie, że pamiętam, miałem różne motywacje, bo z przyzwoitości gdzieś tam, ale też warto sobie zadać pytanie, z jaką motywacją się przychodzi do zboru, na spotkanie z Panem Bogiem przede wszystkim, o taką chciałbym tak powiedzieć, nie? Z jaką motywacją. I tak czasami jest tak, że lubię z kimś porozmawiać, że to też mnie gdzieś tam, nie, lubię się spotkać ze znajomymi, wypić herbatę i tak dalej. Czasami ponarzekać, porozmawiać o tym, że dlaczego te pieśni są, a nie inne, na przykład, nie, bo wolałbym, żeby co innego było zagrane, zaśpiewane, nie. Ale to wszystko jest takie po prostu nieistotne. Najważniejsze to jest to, że jeżeli przychodzimy tutaj z motywacją, z potrzeby serca, to jest to najważniejsze. Dlaczego tutaj przychodzimy? W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, wiersz 45, jest powiedziane: Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy. Filip rzekł do Natanaela wtedy: słuchaj, chodź, zobacz. Znaleźliśmy tego, o którym cały czas słuchamy, którego szukamy, którego szukamy w Słowie, o którym mówił Mojżesz, o którym mówił prorocy, dla którego są często psalmy śpiewane. I tak naprawdę to powinno być naszą motywacją, żeby jak idziemy do domu modlitwy, tak jak jest powiedziane, uradowałem się, gdy mi powiedziano, że przyjdę do domu Pana, żeby przyjść na spotkanie z Panem Bogiem, żeby właśnie w Słowie, którym będziemy czytać, które w pieśniach, które będziemy śpiewać, będziemy wielbić Go, żeby to wynikało z potrzeby serca, żeby to było czymś, co nas motywuje, że chcemy się spotkać z Panem Bogiem, że chcemy z Nim spędzić czas, że chcemy przyjść dla Niego ze względu na Niego, nie ze względu na te ciasta, choć są dobre, cokolwiek jest innego, ale ze względu na to, żeby po prostu z Nim się spotkać, żeby oddać Jemu chwałę. Wtedy nawet jeżeli nie lubisz śpiewać, nawet jeżeli nie lubisz uwielbiać, to uwielbienie, które słyszysz, które tutaj śpiewaliśmy, będzie twoim uwielbieniem dla Niego. Wtedy te modlitwy, które tutaj dzisiaj będziemy wypowiadać, czy wcześniej jak Artur, to będą twoje modlitwy do Niego. Nawet te zwiastowanie, którego nie zwiastujesz dzisiaj, jak stąd wyjdziesz, będzie twoim zwiastowaniem, bo ty usłyszysz coś, co Bóg chce powiedzieć. Będziesz mógł z tym pójść na zewnątrz i powiedzieć komuś innemu: przyjdź, tak jak powiedział Filip do Natanaela. Spotkaliśmy tego, o którym mówili prorocy, o którym mówił Mojżesz. Spotkaliśmy, przyjdź, spotkaj się z Nim, zobacz Go. Takie powinno być nasze nastawienie. Ja wam powiem, ja się modlę o to, bo nie zawsze mam takie nastawienie. Nie zawsze. Niestety. Tak jak powiedziałem, wtedy jak wyjdziesz, to wszystko będzie twoim. I te zwiastowanie, i te pieśni, chwalenie Boga, modlitwy, społeczność z braćmi, społeczność z siostrami, społeczność z Kościołem. Wtedy będziesz mógł powiedzieć innym, przyjdź, zobacz. Tam spotykamy się nie po to, żeby pokibicować, ale spotykamy się po to, żeby oddać cześć i chwałę Panu Bogu. Tak jak powiedziałem, to wszystko będzie nasze i wyjdziemy stąd i będziemy mogli powiedzieć innym, przyjdźcie do Pana Boga, przyjdźcie, uradujcie się. Tak jak ten psalmista śpiewał, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana idziemy. My jesteśmy ludem Bożym, jesteśmy kiedyś, za pierwszych czasów Kościół był nazwany ludem drogi. Podążamy cały czas drogą. Drogą, którą wyznaczył Pan. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział. Wiersze od 1 do 4. Od razu na samym początku. Łukasz pisze tak, zaczynając Ewangelię. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały. To jest ciekawe, że skoro wielu się podjęło sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały. Te dzieła się cały czas dokonują. Dzieła pańskie cały czas wśród nas się dokonują. Możemy z tym wyjść i powiedzieć. Dalej, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. Świadkami i sługami słowa to my jesteśmy jako Kościół. Każdy z nas może zaświadczyć, że słowo, którym jest Bóg, bo na początku było słowo, ono by i ono przyszło do nas, stanęło na naszej drodze. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem dokładnie, kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Jest to taka zachęta. Łukasz zaczyna od razu Ewangelię od tego, że zachęca Teofila. On nie może zaprzestać mówić o tym, czego sam doznał, czego doświadczył. On tutaj poświęcił czas. Łukasz, tak jak podobnie jak my, on nie poznał Jezusa za czasów jego przebywania na ziemi. On podobnie jak my pochodził z pogan. On podobnie jak my dostał duchowego objawienia Pana, który mu się objawił. I on tutaj pokazuje nam w tych 4 pierwszych wierszach od razu na początku, co powinniśmy zrobić. Postanowiłem i ja, mówi Łukasz, wszystko. Powiedzieć wszystko. On nie mówi, wiara w Boga jest moją osobistą, nie będę mówił o tobie. Nie będę mówił tobie o nim. On nie mówi, on mówi, postanowiłem wszystko ci, dostojny Teofilu, dokładnie powiedzieć. Wszystko. Wszystko, co doświadczyłem, wszystko, co się dowiedziałem o Panu Bogu. Wszystko, co Pan Bóg mi pokazał, co ze mną zrobił, co uczynił. Wszystko. Skoro doświadczyłeś to, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać. Ja pamiętam, jak Pan Bóg zaczął mnie nawiedzać. Trwało to trochę, zanim się po prostu ugiąłem. Ale to powodowało, że po prostu zacząłem pragnąć i sprawdzać to. Czy to jest prawda. Łukasz, który jest apostołem, poganinem, można powiedzieć, z pogan. Pozostali apostołowie to byli Żydzi. Uczniowie, którzy byli. Może Marek nie był, chociaż Marek to prawdopodobnie jest powiedziane, że stwierdzają także pod dyktando Piotra Ewangelię napisał. Ale Łukasz, on z pogan. I on mówi do nas, mówi tutaj do tego Teofila. Postanowiłem ci wszystko przekazać. I tak jak powiedziałem, że Łukasz, podobnie jak my, nie spotkał fizycznie Jezusa z jego życia. Ale podobnie jak my, jak każdy z nas tutaj, wierzę w to, że każdy z nas, a jeżeli ktoś jeszcze, jest ktoś, kto jeszcze nie poznał osobiście Jezusa, to zachęcam, żeby poznał Jezusa. Żeby go doświadczył osobiście. Doświadczył go osobiście duchowo, tak jak doświadczył Łukasz. Doświadczając jego łaski, odkupienia z grzechów, doświadczając przemiany jako nowo narodzony, inny zupełnie człowiek. I to my wszyscy żeśmy poznali. I tak jak powiedziałem, że tak jak nam objawił się Jezus w boskim objawieniu z inspiracji Ducha Świętego, tak samo my możemy być tym objawieniem w Jego ręku dla Jego chwały, dla innych. To Boży dar został nam dany. To nie jest tak, że ktoś, zapraszając mnie tutaj do kościoła, do zboru, mówi, słuchaj, obdaruję ciebie. Że Tomek mi powie, albo Ania, albo Sławek, albo ktokolwiek, słuchaj, obdaruję ciebie, ty na pewno ten. To nie jest tak. To Boży dar z łaski Boga został nam dany. To jest coś tak niewytłumaczalnego, że ludzie do dzisiaj się zastanawiają. Nie są w stanie tego zrozumieć, nie są w stanie tego wyjaśnić. Co się z człowiekiem dzieje, jak Pan Bóg go dotyka? To jest Boży dar, nie z nas, ale z łaski. W ten sposób Łukasz z natchnienia Ducha Świętego pokazuje też nam misję naszego życia. Bo on to od razu na początku mówi, skoro już wielu, też i ja podjąłem się tego. Misję naszego życia z Bogiem dla Pana Jezusa w Jego imieniu, tu w tym czasie, w którym żyjemy teraz. W tym kraju, w tym miejscu, w tym mieście, na tym osiedlu, na tej wiosce, gdziekolwiek. To jest nasza misja. Ta Boża obecność, która jest w nas, którą zostaliśmy obdarowani, która nie jest z nas, ale jest w nas od Niego, ona jest po to, aby dać świadectwo prawdzie, aby mogli inni również skosztować, jak dobry jest Pan. Prawda jest taka, że ja osobiście nie mam prawa i nie mogę schować Jezusa dla siebie. I postawić Go gdzieś tam w kącie, zamknąć drzwi i mówię, broń Boże, On nie jest dla ciebie. Czy tam dla kogoś innego. Prawda jest taka, że to ja nie mam prawa tego zrobić. Nikt z nas nie ma prawa. Nie może nawet tego zrobić. To jest niewykonalne. To jest niemożliwe. My tak możemy sobie zrobić ze swoimi gadżetami, zabawkami, które gdzieś postawimy na półce, schowamy do szafy i to jest moje wyłącznie prywatne. Nie. Łaska Boża została dana nam za darmo. Objawiona. Pierwszy list Piotra, 2:3. Tak jak powiedziałem, ona jest po to, aby dać świadectwo prawdzie, aby inni mogli skosztować, jak dobry jest Bóg. I Piotr pisze, gdyżeście skosztowali, iż dobrodliwy jest Pan. Później w psalmie 34, 9, to właśnie Piotr ten psalm cytował. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Później Piotr w pierwszym liście, w 2 pisze, mówi do nas, on doświadczył, wiemy, że doświadczył Pana i później jak rozmawiał z Panem w Ewangelii Jana, to powiedział, musiał przyznać Bogu, że Panie, Ty wszystko wiesz. Przed Tobą się nic nie ukryje. I pierwszy list Piotra, 2, wiersze od 10 do 12. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania. To mówi do nas. On mówi o nas. To po prostu z natchnienia Ducha Świętego, mówi o nas, że dla nas kiedyś nie było zmiłowania. Ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy, wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Tutaj on wręcz nawiązuje do Abrahama, do którego Pan Bóg przemówił i powiedział: wyjdź z ziemi swojej, z ziemi ojców swoich, pójdź za mną, a będzie ci u mnie dobrze. Ja to parafrazuję. Ale też jest powiedziane w Księdze Mojżeszowej, że zabłąkanym Amaryjczykiem był twój ojciec. I taka prawda jest, że ludzie bez Boga i my, gdy żeśmy żyli wcześniej, to byliśmy takimi zabłąkanymi po prostu stworzeniami, które się błąkały, które nie znały celu, które gdzieś się odbijały od różnych tych. Ale dalej. Prowadźcie wśród pogan, czyli tych, którzy dalej są zabłąkani. Którzy dalej gdzieś po prostu nie wiedzą, nie znają celu życia. Życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńcy, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga dzień nawiedzenia. My mamy być tym świadectwem. Jesteśmy tymi wychodźcami, pielgrzymami. Mamy prowadzić to życie. Tu jest zalecenie dla nas. Takie życie, że jak oni spojrzą na nas, przyglądając się, jak żyjemy, może czasami mogą z nas szydzić, może czasami mogą nas nie rozumieć, może czasami, często tak jest. Niestety, często tak jest, że nas nie rozumieją. Ale oni się przypatrują, to jest powiedziane. Przypatrują się, żeby później, gdy zostaną nawiedzeni, mogli wysławiać Boga. To wszystko jest nam dane, dla nas przekazane. Bóg chce nawiedzić tych, którzy czasami według nas nie pasują do nas. Ja pamiętam, moi drodzy, którzy nie pasują do naszego otoczenia, ci, którzy nas obmawiają, którzy są złośliwi, no po prostu nie chcemy przebywać z takimi ludźmi. Ja sam wiem po sobie, ja to mówię zawsze, jak gdzieś po prostu przygotowuję kazanie i myślę, rozważam przed tym, to myślę o tym, co po prostu jest w moim życiu i to z tym się, którzy złorzeczą. Ale oni się nam przyglądają. Ja pamiętam, w pracy wielokrotnie miałem gdzieś różnego rodzaju jakieś takie po prostu przykrości, ale później bywało tak, że przyznawali mi rację i przepraszali po pewnym czasie, bo się przyglądali, nie? Pamiętam też, moi drodzy, kiedyś ja już tu mówię o sobie teraz, nie mówię o nich, tylko mówię o sobie, co we mnie było jako już człowiek nawrócony, który służył Bogu, rozdawał Słowo Boże, chodził po więzieniach, chodził po szkołach, rozdawał Nowe Testamenty, zachęcał do młodzież chorych w szpitalu, do poddania się Jezusowi, do zapoznania się z Nim. Żeby poprzez słowo przyjęli. Ale pamiętam, kiedyś do nas, do Gedeonitów na Zagórnej, mieliśmy wtedy tam, spotykaliśmy się, przyszedł jeden taki brat nawrócony w więzieniu. I on miał taką dziwną dla mnie gorliwość. To była dla mnie dziwna gorliwość. Nie mówię, że to była jego, to była dla mnie. Nie? Jak się spotykaliśmy, zawsze tam siadaliśmy przy słowie. On zawsze się wyrywał, pierwszy chciał najwięcej czytać Słowa Bożego. Nie? Bo my tak żeśmy to dzielili, że każdy po fragmencie, A Janek jak się dorwał, to od razu tak po prostu za wszystkich. Nie, nie można go było zatrzymać. Tak samo jak się modliliśmy, to od razu modlił się. I powiem szczerze, że mnie jako człowieka, który w ciele jestem, mnie to irytowało czasami, bo sobie myślę, no czemu ty nie pozwolisz innym się pomodlić? Czemu ty nie pozwolisz innym ten, nie? Taka prawda. Ja się przyznaję do tego. Mi później jak to dostrzegłem, to mi było naprawdę wstyd. Ale wiecie co? Któregoś poniedziałku Janek nie przyszedł już do nas. A on był gorliwym, naprawdę takim bratem, który po prostu mieszkał gdzieś w przytułku. On nie miał domu nawet własnego. On mieszkał gdzieś w przytułku dla bezdomnych. Tam w takiej noclegowni. Kościół mu tam pomagał w jakiś sposób, że dostawał tam rzeczy do ubrania, jedzenie. Człowiek, który został uwolniony z wszelkich nałogów, któremu Pan Bóg przebaczył, wyszedł na wolność już w takim wieku emerytalnym. On nie miał emerytury nawet, szczerze mówiąc, ale chciał, jak wyszedł z więzienia, chciał gorliwie służyć Bogu. I to robił. I to czasami nas tam irytowało, jak on przychodził. I któregoś poniedziałku, pamiętam, Janka już nie było, nie przyszedł. Zastanawialiśmy się, co się stało. Dowiedzieliśmy się, że on już się nie obudził. On po nabożeństwie w niedzielę poszedł później do tego przytułku i on już się nie obudził. Pan go powołał do siebie. Ale wam powiem, że on dał takie świadectwo wtedy mi i nam wszystkim, że ja chciałbym mieć taką gorliwość dla Pana Boga. Być tak dostępny dla Niego. Pójść. Z Niego wyszedzali wszyscy, rodzina. Nikt nie chciał z Nim mieć kontaktu. Ale tym, który się zatroszył o Niego, który Go nawiedził kiedyś, był Pan. Łukasz w 15 rozdziale, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Pierwszy wiersz, 1-2. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje jadę. Tu jest powiedziane bardzo wyraźnie, że ci ludzie, którzy po prostu są czasami, nie pasują do nas, trudno na nich spojrzeć, oni też mają pragnienie takie, że chcą się zbliżyć do Pana Boga. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Komu to przeszkadzało, że do Niego się zbliżali? Faryzeuszom i innym, i uczonym w piśmie. Tym to przeszkadzało. Nie potrafili zrozumieć woli Bożej. Ci, którzy mieli tą wolę Bożą przedstawiać, którzy mieli nauczać, oni nie potrafili zrozumieć Pana Boga. Oni po prostu mieli zupełnie inną wyobraźnię o Panu Bogu. Oni mieli zupełnie inne oczekiwania wobec Pana Boga. Oni mieli takie oczekiwania wobec Boga, żeby Pan Bóg po prostu dostosował się do ich prawa, do ich teologii, do ich obyczajów. Oni tego chcieli. Im to nie pasowało. Tu jest pokazane, że zbliżali się do Niego wszyscy, a ci po prostu szemrali, obgadawali Go. Stawiali zarzuty. I czasami może tak być w naszym życiu. Zarówno w jednej, jak i drugiej sytuacji, że będą nas zarzucać, że się spotykamy z kimś niestosownym, albo nie daj Boże, że my staniemy się tacy, że będziemy zarzucać innym. To jest też taka lekcja dla nas. to Pan Jezus burzy te mury takie, które czasami my wokół siebie budujemy. Ja mówię tu o sobie w tym momencie. Potrafię wybudować taki mur, że po prostu, żeby gdzieś się odizolować. Ale tu Bóg mnie uczy, żebym po prostu nie budował takiego muru legalizmu. Że ja tylko, ja powiem szczerze, miałem taki legalizm kiedyś. Mi trudno było, powiem wam szczerze, porozmawiać z kimś z innej denominacji. Bo uważałem, że jest człowiek zwiedzony. Taka prawda. Ja jak kiedyś na samym początku, jak się nawróciłem, jak usłyszałem, że ktoś jest z kościoła zielonoświątkowego, to ja się bałem rękę podać. Mówię autentycznie, Pan Bóg mnie dzięki Bogu wyleczył z tego mojego po prostu nastawienia, legalizmu i traktowania. Też oceny innych. Cały czas mnie leczy z tego, cały czas, bo ja cały czas gdzieś potrafię oceniać innych na podstawie gdzieś tam powiedzmy charakteru, na podstawie jakichś obyczajów i tak dalej. Pan Bóg mnie z tego leczy i chwała Jemu za to niech będzie, bo nieraz po prostu tak mogę powiedzieć, że się ze wstydu rumienię przed Panem Bogiem, tak jak psalmista powiedział. Już nie pamiętam, w którym psalmie, ale jest to powiedziane. Prawda jest taka, że ci, którzy nie są godni według standardów takich po prostu ludzkich, celnicy, grzesznicy, cudzołożnicy, gdzieś tam złodzieje, oszuści, celebryci, inni tam po prostu, którzy gdzieś tam złorzeczą, źli, wstrętni, ale oni też, tak jak tu słowo pokazuje, jak Łukasz pisze, on to zbadał, on miał czas, żeby to zbadać. On jak był wtedy z Pawłem, chodził to 2 lata, siedział, 2 lata był w Cezarei, on wtedy podejrzewam, że miał czas, jak Paweł był w więzieniu, miał czas, żeby przebadać całą drogę Jezusa, żeby porozmawiać z świadkami, bo on na początku, tak jak czytaliśmy, mówił, że dokładnie sprawdził i zbadał, co Pan Jezus robił. Jak Pan Jezus tutaj był. On miał czas, on to zbadał, nie? Oni też chcą usłyszeć Jezusa. Może tak nie wyglądają jeszcze dzisiaj, ale też się garną. Tak jak powiedziałem o Janku Rapie. Oni go potrzebują, po prostu. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Pan chce ich nawiedzić, aby mogli go wysławiać. To jest najważniejsze w tym wszystkim, bo to, że oni to chcą, to jest ten, ale jak czytaliśmy w liście Piotra, w dniu nawiedzenia, żeby mogli wysławiać go. I to Pan chce, żeby ich nawiedzić. To nie, czasami my też chcemy jak najbardziej, żeby ktoś się przemienił. Ja się modlę cały czas o członków mojej rodziny. Ale najważniejsze jest to, że Pan chce ich nawiedzić i mamy być świadectwem. Tak jak Piotr pisze w pierwszym liście, w drugim rozdziale, 12 wierszu, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wiersze 14 i 16. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nawet czasami, jeżeli myślisz, nawet jeżeli ja sobie czasami myślę, że jakim ja światłem jestem, jaką ja świecą, która kopci gdzieś może, która gdzieś już po prostu ten knot się jakoś już tam kopci, już po prostu nie jest taki widoczny i ten, to jedno mogę powiedzieć tylko, że Pan Bóg jest w stanie wskrzesić nawet najmniejszej. Jest powiedziane, że On knota tlącego nie dogasi, trzciny nadłamanej nie złamie. I nawet jeżeli ty się i ja nie czuję do tego, żeby po prostu dawać świadectwo, żeby być tym światłem, tą świecą, gdzie my się sami ukrywamy, to On chce, żebyśmy świecili. On jest nas w stanie rozkrzesić do tego. On to wie, jak zrobić najlepiej. Czasami my mamy swoje sposoby, które próbujemy, które mogą blokować nas, ale On to wie, jak z takiego knota tlącego spowodować to, żeby był światłem. Wiecie, jak się zapali zapałkę w ciemnym pomieszczeniu, to ona daje światło, nie? Światła nic nie jest w stanie przykryć. Zapalisz zapałkę i ona świeci, i ona daje światło. I tu jest powiedziane, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Niechaj świeci. Niechaj świeci. I niech to będzie, że niech świeci. My w naszym życiu mamy być zauważalni, tak jak jest powiedziane, bo się przyglądają nam. I tu nie chodzi o przyzwoitość tylko. Naprawdę, tu nie chodzi o przyzwoitość, żeby być tylko przyzwoitym, bo przyzwoitych wielu ludzi jest na świecie. Ale wielu jest takich przyzwoitych, którzy w Boga nie wierzą. My jesteśmy tą solą. Tu chodzi o wiarę w posłuszeństwie wobec Boga i Jego standardów. Standardów miłosierdzia. Prawda jest taka, gdy Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię, gdy się pojawił, to zmienił wszystko. Nawet słuchajcie, mamy kalendarz, że jest przed naszą erą i po naszej erze. A kiedy ta era się zaczyna? Od kiedy jest liczona? No właśnie. On zmienił wszystko. On pojawił się, Bóg się pojawił, to zmienił wszystko. Kalendarz zmienił. Kalendarz zmienił. Jak się pojawiał, to wielu myślało, że on przyszedł tutaj rewolucję zrobić. Ale on nigdy żadnej nawet... żadnego stronnictwa religijnego nie założył. Wiecie co, Józef Flawiusz, jak pisze w swoich pamiętnikach, to pisze, że po prostu uczniów Jezusa cechowała wysoka moralność, przewyższająca innych. Żydzi byli bardzo skrupulatni, szczególnie ci uczeni w piśmie, faryzeusze, oni byli bardzo skrupulatni, na pozór tak po prostu wszystko umieli dokładnie po prostu przygotować, zorganizować, żeby tam posprzątać dom przed Paschą i tak dalej. Ale tak naprawdę to, co Józef Flawiusz zauważył wtedy, to, że uczniów Jezusa cechowała niesamowita moralność, przewyższająca wszystko. Wiecie co, ta moralność, to zapatrzenie się w Jezusa, naśladowanie Jezusa, pójście za Nim, porzucenie tego wszystkiego, wejście na tą wąską ścieżkę, przechodzenie przez ciasną bramę, to kosztowało braci naszych i siostry tego, że byli prześladowani. Ale oni dalej szli. I tak jak powiedziałem, że Pan Jezus, jak przyszedł, to zmienił wszystko. Nawet kalendarz. To samo jest w naszym życiu. Każdy z nas wie, jak było, jak wyglądało życie przed Jezusem. Ja wiem, jak u mnie życie wyglądało. Do dzisiaj czasami się po prostu wstydzę i nie chciałbym nawet wspominać o pewnych rzeczach, ale one czasami ten. Ale wiem, jak wygląda teraz. Wiem, że pewnych rzeczy już nie mogę zrobić, że nie chcę, że to po prostu. Po tym, jak go spotkałem, on tak jak zmienił kalendarz, podzielił erę świata na pół, tak samo nasze życie przemienił. Przed i z nim. Przed i z nim. Przed to byliśmy, tak jak jeden z warszawskich pisarzy napisał, że jak on chodził po Pradze i oglądał tam po prostu ludzi, którzy tam chodzili koło Bazaru Różyckiego, to on mówi, że widział sami, których tam widział, tych wszystkich takich, to każdy był królem swojego życia. Jego to pasjonowało, że on tam, ktokolwiek to nie był, jakiś tam powiedzmy kloszard i tak dalej, ale każdy był królem własnego życia. Nie? I tak samo poniekąd to dotyczyło nas, że zanim Pan nas nawiedził, to możemy powiedzieć, że byliśmy królami, chcieliśmy być królami własnego życia. Chcieliśmy robić wszystko po swojemu, dla siebie, jak najlepiej. nie patrząc na innych. I tak było w moim życiu, nie? Natomiast już po, to już nie jest tak. Królem i Panem moim jest Jezus Chrystus, którego wyznałem, że On jest Panem i do Niego się dostosowuję. Nie On ma się dostosować do mnie, tylko ja mam się do Niego dostosować. Ja mam patrzeć na Niego jako na sprawcę i dokończyciela wiary, który prowadzi mnie po tej drodze, bo On jest nazwany, Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On dokonuje przemiany także po spotkaniu z Nim. Tak jak powiedziałem, nic nie może już być takie jak wcześniej. Owszem, my jesteśmy czasami gdzieś tam naszpikowani, tak jak szpikuje się, powiedzmy, wędliny jakimiś tam po prostu nawykami. My też możemy być, ale to nie powinno mieć wpływu. On wyznacza nowy rozdział w życiu, zupełnie inny kierunek. To On jest drogą, tak jak jest w Ewangelii Jana 14:6, odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. On widzi wszystkich, którzy błądzą, którzy się potykają, którzy ogólnie się nie nadają do społeczeństwa. On to widzi wszystkich. Ale my, jako lud drogi Pańskiej, właśnie, którzy chodzimy z Nim, którzy idziemy przez tą właśnie, idziemy tą wąską ścieżką, gdzie czasami po prostu na tej wąskiej ścieżce jesteśmy ocierani wręcz o te po prostu standardy cielesności świata, grzechu i tego wszystkiego, bo jesteśmy, bo to jest wąskie. To trzeba się czasami przycisnąć, żeby po prostu żaden kwas się nie przykleił. Trzeba się schylić przed Panem, uklęknąć i przejść przez tą ciasną bramę. Ja taką bramę, kiedyś to, co Pan Jezus mówi, przechodzi przez ciasną bramę, przez te ucho igielne, to widziałem, jest taka brama w Berszewie, jak odkopali te starożytne miasto, takie, w którym mieszkał Abraham, to właśnie między innymi tam przed tą główną bramą to była taka brama zrobiona, właśnie te ucho igielne, że tylko wielbłąd mógł się przecisnąć. To było po to, te ucho igielne zrobione, żeby ktokolwiek by chciał tam, powiedzmy, zaatakować to miasto, to żeby się nie zmieścił. On musiał po prostu, to było tak skonstruowane, że wielbłąd jak kładł się, to na czworakach tak przychodził, tylko mógł tak przejść, się wczołgać dosłownie przez to, nie? Do tej takiej po prostu, do takiego przedsionka, taka śluza w zasadzie, nie? Tam mógł, i tam dopiero był przebadany i dalej mógł wejść. To jest właśnie ciasna brama, ucho igielne. Coś takiego. Mówię, abyśmy mogli wchodząc uwielbiać naszego Pana. Tak jak zacząłem dzisiaj, że mówiąc o tym, z jakim nastawieniem przyszliśmy, to po co? I jeżeli faktycznie jesteśmy tu z potrzeby serca, to wychodząc stąd, te pieśni, które śpiewamy, to są pieśni dla Pana Boga. Modlitwy są do Niego. Zwiastowanie jest naszym, my możemy zwiastować. Niezależnie, czy masz do tego talent, dar, to masz, bo możesz dać świadectwo. Żebyśmy stąd mogli pójść, innym zwiastować to, co sami doświadczyliśmy. To jest naszą taką misją też. Czym On nas obdarował, aby inni skosztowali, jak dobry jest Pan. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że Hiob, jako najprzyzwoitszy człowiek w swoim pokoleniu, bo jest powiedziane, że Pan Bóg powiedział, jak rozmawiał, że zobacz na Hioba. Może nie powiedział, że najprzyzwoitszy, ale popatrz, jaki jest prawy i tak dalej, nie? Na początku. I Pan Bóg go chronił za to. No był przyzwoitym człowiekiem, nie? Był tam, nie można było się do niego gdzieś tam po prostu odnieść. Cała księga Hioba o tym opowiada, jaki on był tam, zanim go zaczęły dotykać te wszystkie nieszczęścia. Po tym, co doświadczył na samym końcu, w 41 rozdziale jest powiedziane, wyznał coś takiego. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kałem się w prochu i popiele. Prawda jest taka, moi drodzy, że wielu ludzi na świecie, wielu wokół nas, którzy są, zna Pana Boga, może nie tyle zna, ale słyszało o Panu Bogu, tak opowiem, że ze słyszenia wiedzą. Ale najważniejsze jest to, aby Go osobiście poznali, doświadczyli, uwierzyli Jemu i podążali za Nim. Tak jak właśnie Hiob wyznał w którymś momencie. Tylko ze słyszenia znałem. Wiedziałem o tobie. Lecz teraz moje oko ujrzało. Czasami i my również musimy się cofnąć z naszymi przyzwyczajeniami, obyczajami, aby światło Boga, tak jak powiedziałem, jeżeli świetlimy, nas rozjaśniało. A inni widzieli nie tylko naszą przyzwoitość, ale żeby tak jak się obserwują, tak jak czytałem z listu Piotra, obserwują nasze życie. Widzieli w nas odmienionego człowieka przez Boga, nowego, innego, dziwnego dla świata, który podąża wąską ścieżką, przechodzi przez ciasną bramę, zostawia wszystko, idzie za Panem. Paweł wyznał, że wszystko, co do tej pory, zanim poznał Chrystusa, Jezusa Chrystusa, zanim to wszystko to, co osiągnął, a był w najlepszej szkole, u najlepszych teologów, uznał za śmiecie. Był wpływowym człowiekiem z wpływowej rodziny, obywatelstwo rzymskie, uznał to za śmiecie. Ale Chrystus stał się dla niego zyskiem. I moi drodzy, niech to uwielbienie w śpiewie, które będziemy teraz mieli za chwilę, niech te modlitwy, niech będą naszą modlitwą, naszym uwielbieniem dla Pana Boga. To zwiastowanie niech będzie też naszym zwiastowaniem dla nas wszystkich, żeby dla innych przez nas Pan Bóg przemawiał. Aby ci, którzy jeszcze nie znają Pana Boga, którzy czasami w naszych myślach są, że się nie nadają, skosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Tego sobie życzę i Wam. Amen.